Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pin. Mili Państwo, mam przed sobą artykuł z Global Timesa z 26 grudnia. Oczywiście internauci składają hołd przewodniczącemu Mao w 127 urodzin. Czy to internauci? Niekoniecznie tylko internauci, ale przede wszystkim tłumy jego wielbicieli. Naprzód pozwolę sobie przeczytać ten tekst, a później się do niego ustosunkuję. Chińscy internauci oddali hołd, cytuję, przewodniczącemu Mao Zedongowi poprzez takie działanie jak opublikowanie jego wierszy w sobotę w 127 rocznicę urodzin zmarłego chińskiego przywódcy. Po tym jak Chiny zakończyły udaną misję księżycową, sondy księżycowej na początku tego miesiąca. Jego wiersz pod tytułem Wznoszące się Chang Xiang Xiang 65 roku był szeroko cytowany w hołdzie, ponieważ słowa jego mówią: możemy sprowadzić księżyc z dziewiątego nieba lub złapać gigantyczne żółwie w morzu i powrócić wśród triumfującej pieśni z wielką radością. To oczywiście odniesienie do ostatniej misji Chang'a 5, znaczy ten księżyc. Chiński przemysł kosmiczny nie mógłby osiągnąć dzisiejszych osiągnięć, gdyby nie wielka wizja i pasja przewodniczącego Mao, naznaczona jako aprobatą dla opracowania pierwszego satelity w kraju. Powiedział Chu Jinping, główny projektant chińskiego programu kosmicznego, załadowego programu kosmicznego. Nawet gdy Chiny znajdowały się w tragicznej sytuacji gospodarczej w latach 60. XX wieku, chińscy przywódcy, w tym Mao, byli zdeterminowani, aby zbudować dwie bomby i jednego satelitę. Dwie bomby odnoszą się, stworzenie dwóch bomb odnosi się do bomby atomowej, a później do bomby wodorowej i międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Podczas gdy jeden satelita, czyli bomba atomowa i międzykontynentalna rakieta balistyczna, to były te dwie bomby, a ten jeden satelita odnosił się do sztucznego satelity Ziemi. Jego strategiczna wizja znacznie przyspieszyła rozwój przemysłowy Chin, zauważył Chu. Cytuję dalej, kapsuła powrotna załogowego statku kosmicznego Shenzhen 10, wystrzelona w 13 roku, została przekazana Shashan w prowincji Hunan w środkowych Chinach, znanej właśnie jako miejsce narodzin Mao. Umieszczenie kapsuły powrotnej statku kosmicznego z załogą Shenzhen 10 w jego rodzinnym mieście jest najlepszym hołdem dla zmarłego chińskiego przywódcy, zauważył Chu, mówiąc, że jest to produkt i reprezentacja współczesnej kultury czerwonej kultury Chińczyków. Możemy teraz zgłosić zmarłemu chińskiemu przywódcy, że nam się udało, już urzeczywistniliśmy jego wizję, powiedział Chu. Mao zatwierdził załogowy program kosmiczny Shuang 1 14 lipca 1970 roku, który utorował drogę do realizacji załogowych projektów kosmicznych. Shuang 1 jest powszechnie określony przez datę jego powstania 14 lipca jako projekt 714. Chińskie misje kosmiczne przeszły długą drogę przez pokolenie od czasu projektu 714, niezależnie osiągając wiele przełomów technologicznych, w tym udane eksperymenty lotów bezzałogowych, misje załogowe oraz dokowanie wielu statków kosmicznych. Chiny dokonały 16 udanych misji lotniczych w sferze kosmicznej. Obecnie Chiny pracują nad niezależną budową pierwszej w historii stacji kosmicznej kraju, która ma zacząć działać w 2022 roku. Słowa Mao z wiersza Odpowiedź towarzyszowi Ku Muozhuo z 61 roku. Cytuję. Dziś, gdy mgła znowu wschodzi, witamy słońce Wukang, cudotwórcę. To właśnie ten wiersz, te strofy tego wiersza, był również szeroko rozpowszechniany w mediach społecznościowych sobotę, ponieważ wielu internautów stało się sentymentalnymi po tym, jak rok w roku 2020 byli mocno nękani przez COVID-19, który utrudnił im życie. Proszę Państwa, to wszystko. Proszę Państwa, więc tak. Zacznijmy od tego, że kult Mao istnieje w Chinach. Kult. I tutaj tak naprawdę to Chińczycy nie są drobiazgowi i nie zajmują się w większości analizowaniem tego, dlaczego Mao wielkim człowiekiem był, a po prostu był i koniec kropka. W historiografii chińskiej, w historii chińskiej, w historii cywilizacji chińskiej są znane przypadki, kiedy dopiero po kilkudziesięciu latach jacyś wielcy wodzowie zaczynały ich dokonania nabierać jakby rumieńców i wchodzili oni do panteonu ludowego, powtarzam, ludowego serca, do serca ludu. Bo tak się dzieje w tej chwili, żeby nie było wątpliwości. To, co się w tej chwili dzieje z Mao, to właściwie on jest obecny prawie wszędzie, bo przecież na bankrotach jest obecny. I to mauzoleum, i wszędzie te pomniki Mao. Tak, tylko że w sferze jakby codziennej on istnieje już w zupełnie innej formie. To jest człowiek, któremu się coś udało. I zawsze przy takiej okazji, który był wielkim wodzem, coś mu się udało. I tak przy takiej okazji zawsze proszę Państwa, bardzo Państwa proszę, nie patrzcie się na okres maoizmu przez pryzmat Polaków i polskich doświadczeń i polskiego sposobu myślenia, bo to nigdzie Was nie zaprowadzi, absolutnie nigdzie. A starajcie się zrozumieć, a jeśli nie możecie, to nawet nie starajcie się tego zrozumieć, a Mao, jego fenomenu oczyma czy myślami Chińczyków. Po prostu ja bardzo często, ja naprawdę sporo rzeczy wiem na ten temat i mam ogromne problemy z widzeniem tej postaci oczyma Chińczyków. Bo nie jestem Chińczykiem, bo nie jestem rodowitym, a może inaczej, nie jestem rodowitym Chińczykiem, nie urodziłem się w Chinach, nie mam genomu chińskiego. A ja tylko kocham Chiny i jestem Chińczykiem, ponieważ uważam, że jestem Chińczykiem. Ponieważ dobrze mi jest z Chinami, a dobrze z ich problemami, z ich kłopotami, z ich sukcesami. Natomiast ja również bardzo często nie rozumiem Chińczyków i wydaje mi się, że już nigdy nie zrozumiem, ponieważ ich sposób myślenia tak odbiega od naszego, od polskiego w tak wielu elementach. Wielu jest zbieżny, ale w tak wielu elementach odbiega od naszego, że zrozumienie tego nie ma szans. Na zrozumienie tego nie ma szans. Więc nie starajmy się na siłę zrozumieć Chińczyków, a myślenie kategoriami polskimi o chińskich sprawach nie ma żadnego sensu. Kompletnie. To już w ogóle to nie ma, to tak bardzo nie ma sensu, jak to jest tylko możliwe. Mao jest, znaczy istnieje kult Mao. Istnieje kult Mao i do pewnego stopnia, i tutaj przyznają nawet cybernetycy, że Mao zrobił dla Chin rzeczy niewiarygodne. On utorował Chinom drogę ku nowoczesności. Tak, i to są, jeśli dobrze pamiętam, to jest myśl, może nie takimi samymi słowami sformułowana, docenta Koseckiego. A człowieka, którego ogromnie szanuję i który w mojej opinii stoi dalej oczywiście, znaczy może w innym miejscu stoi niż profesor Gawlikowski, który jest kulturoznawcą. Więc profesor Gawlikowski, podejrzewam, mógłby mieć znaczny problem z udowodnieniem, że przewodniczący Mao był twórcą współczesnych Chin, czy był tym, może nie twórcą, a człowiekiem, który na swój sposób, tak a nie inaczej, ale podłożył podwaliny pod chińską nowoczesność, pod to, że w 78-79 roku w Chinach zaczęło się to, co się zaczęło, czyli epoka Denga. Bez Mao tej epoki by nie było. Bez, jak twierdzą inni, między innymi profesor Gawlikowski, Sun Yat-sena, też by jej nie było. Czyli ten sukces ma wielu ojców. No jak zwykle, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Ale to ja trochę żartuję oczywiście. Ale tylko trochę. Ponieważ bez tego, co zrobił Mao, nie udało się tego zrobić, co zaczęto realizować pod koniec 70., na początku 80. lat. Pamiętam, że gdy wstawiłem motto Mao Tse-tunga z 49 roku, kiedy powiedział on, kiedy wstawiłem to motto w swoim blogu Chiny widziałem z daleka, słowa, które on powiedział w 49 roku, że Chiny wstają z kolan, no rozpętała się taka mała burza w szklance wody. A wokół tego, że to ja maoista i tak dalej. Ja maoista. Ja aż zęby bolą, jakby się o mnie powiedział maoista. Jak o mnie ktoś pomyśli maoista. No ale cóż. To stwierdzenie, że Chiny stają z kolan w 1949 roku, było prawdą. I to dla mnie, tak patrząc się z dużej perspektywy, to rzeczywiście tak było. Wtedy to był być może slogan propagandowy, ale dalsze, ta industrializacja, ale przede wszystkim, może nie industrializacja, ale przede wszystkim uprzemysłowienie Chin, postawienie na uprzemysłowienie Chin, tych straszliwie, straszliwie wówczas biednych, straszliwie biednych Chin. To było coś, co dało początek drogi, co dały fundamenty pod budowę wielkich Chin, poczynając od epoki Denga. Więc nam się może wydawać, co tam się komu żywnie podoba. Natomiast Chińczycy swoje wiedzą. I im naprawdę jest obojętne, czy państwo, jaki państwo macie stosunek do Mao. Im na te wisi powiewa, przepraszam za wyrażenie. Natomiast myśmy powinni pochylić czoło przed myśleniem Chińczyków. Jeśli nie przed Mao, to w każdym razie przed jakby odczuciami sporej ilości Chińczyków. I koniec. I to oni, a nie my, powinniśmy pamiętać gigantyczne koszty, które oni ponieśli jako naród. Oni jako rodziny ponieśli w czasie Wielkiego Skoku czy w czasie rewolucji kulturalnej. To oni o tym mogą pamiętać albo nie muszą, w zależności od potrzeby. Ale to oni, a nie my. Ponieważ to jest ich historia pisana na grzbietach ich rodzin. Ich przodków. No. Zawsze sugeruję szacunek dla innego kraju. Wiecie po co? Po to, żeby móc oczekiwać szacunku dla naszego kraju. Dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.